Cześć, tu Bartosz Aniszewski i witam Cię w odcinku numer 81. A dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat Twojego ciała, na temat akceptacji swojego ciała, na temat tego, w jakim kierunku idą media społecznościowe, przynajmniej te media społecznościowe, na których ja jestem i te kanały, które ja śledzę, podejrzewam, że Ty też większość z nich śledzisz. I dlaczego jest to dobry kierunek? I o tym, dlaczego ta zmiana również we mnie kiełkowała i o tym, dlaczego teraz widzę, jak diametralnie zmieniłem podejście do tematu odchudzania. Ale pozwól, że zacznę od początku. Pozwól, że zacznę od pewnej sytuacji, która miała miejsce ostatnio na Instagramie. Otóż ostatnio jedna z psychodietetyczek, Magda Hajkiewicz, udostępniła kilka swoich zdjęć, różnych zdjęć, cały proces metamorfozy, jaką przeszła. I bynajmniej nie chodzi tu o metamorfozę, która polega na tym, że Magda schudła z dużej ilości kilogramów do małej. Wręcz odwrotnie. Może nie jest to duża ilość kilogramów, ale po prostu kilka kilogramów przytyła. I Magda, udostępniając te kilka zdjęć, na końcu udostępniła również komentarz jednego z obserwatorów kanału Magdy, obserwatorów poczynań Magdy w internecie i no, z jednej strony pytał, czy wszystko jest u niej w porządku, bo trochę się przytyło, z drugiej strony podsumował to wszystko zdaniem, że dobra jest w teorii, ale w praktyce chyba nie do końca. No, były to, jak się domyślasz, takie słowa owiane negatywnymi emocjami, no, była to po prostu krytyka i podważanie kompetencji Magdy. I widzisz, to już była któraś z rzędu taka sytuacja, jeśli chodzi właśnie o te kilka kilogramów na plus Magdy. I powiem Ci szczerze, że na początku, kiedy zobaczyłem, że Magda Hajkiewicz kilka kilogramów przytyła i była to jedna z już z kilku osób, które widziałem, że po prostu gdzieś tam nabyła tych kilogramów, zastanawiałem się, czy to jest w zasadzie dobry kierunek, że my to wszystko zaczynamy pokazywać. I bynajmniej nie było to podszyte żadnym hejtem, nie było to podszyte żadnymi aluzjami, że chyba ktoś tutaj nie bardzo jest szczery w tym, co robi i tak dalej. Raczej zastanawiałem się, czy to dobrze, że o tym mówimy. I jeszcze kilka dobrych lat temu, pełen frustracji, pełen kompleksów, młody, raczkujący dietetyk powiedziałbym, że to jest totalna masakra, to jest gwóźdź do trumny, to jest strzał w kolano i że zupełnie niepotrzebnie coś takiego robi, no bo zezwalamy na otyłość, zezwalamy na to, że można już wyglądać totalnie nie tak, jak się chciało wyglądać, i że wystarczy to zaakceptować, no i koniec, kropka, po temacie. Natomiast dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzę i niejednokrotnie mówiłem Ci o tym, mówiłem też na moich właśnie social mediach na ten temat, że ja nie zawsze jem idealnie. Ja również, tak jak Ty, jestem człowiekiem i również, tak jak Ty, popełniam błędy. Różnica między nami jest taka, że ja prawdopodobnie, w odróżnieniu od Ciebie, jestem świadomy tych błędów i jestem świadomy tego, w jakich okresach w moim życiu one się przytrafiają. Jestem świadomy, w jaki sposób sobie z tym radzić i przede wszystkim również jestem świadomy, w jaki sposób sobie wybaczyć te błędy. W jaki sposób znaleźć taki kompromis w tym, że czasami mi nie wychodzi i czasami wychodzi, ale przy tym wszystkim nie sabotuję się, nie wyzywam się, nie ignoruję tych emocji, które wołają mnie o to, że czasami warto jednak zatrzymać się w tym wszystkim i trochę poddać refleksji to, w jakim kierunku zmierza całe moje na przykład odchudzanie, albo po prostu moje życie. Czy przypadkiem nie idzie to znowu w kierunku skrajności, a tego bardzo, bardzo nie chciałem i nie chcę. I widzisz, tak jak wspomniałem, ja też popełniam czasami błędy i łapię się na tym, że nawykowo, na przykład w momencie, kiedy moje dziewczyny wyjeżdżają do teściów, moje dziewczyny, czyli moja żona i moja córeczka, wyjeżdżają na przykład na weekend do teściów, to wręcz, no nie wiem, jak to nazwać, to jest takie sanie wręcz na to, żeby się spotkać z moimi kumplami, wyjść na miasto, zjeść pizzę, wypić jakieś piwko, to jest po prostu tak silne i wiem, że to jest tak nawykowe, bo ja wiem, że w ten sposób też celebruję, nie da się ukryć, takie okresy, w których wreszcie mogę się wyspać, wreszcie mogę bez skrupułów nie analizować tego, że na przykład Tosia wstanie za 2 godziny, co też nie jest oczywiście do końca zależne od niej. Ona specjalnie nie wstaje o 2:00 na przykład, ale też nie zawsze tak robi, rzadko się tak zdarza. Natomiast ja jako ojciec już zaczynam analizować, zastanawiać się, czy jest sens, żebym na przykład zamiast pizzy wypił dwa piwa z żoną, bo być może jest tak, że na przykład za dwie godziny, za trzy, za cztery godziny, na przykład o trzeciej, czwartej w nocy Tosia wstanie, to będzie nieprzespana noc, jutro trzeba wziąć się za robotę. Ja nienawidzę, kiedy jestem zaspany i no zaczynam analizować tą sytuację, kalkulować, czy to mi się opłaca, czy nie. I w momencie, kiedy dziewczyny wyjeżdżają, rzeczywiście zaczynam to w pewien sposób celebrować. I no nie da się ukryć, że to jest zajadanie pozytywnych emocji. Już niejednokrotnie ci mówiłem również o tym, że no już dajmy sobie spokój z tą klasyfikacją. Negatywne, pozytywne, dobre, złe, po prostu emocji. Takiego wołania o choć cząstkę wolności, chociaż tej wolności mam zbyt dużo, w sensie takim mentalnym, ja się czuję wolnym człowiekiem. Natomiast tu bardziej chodzi o taki rytuał piątek lub sobota wieczór, kiedy jestem sam, kiedy nie ma wokół mnie nikogo, może oprócz mojego ukochanego psa. Natomiast jestem sam i mogę robić cokolwiek chcę. Nie muszę nawet zamawiać tej pizzy, mogę po prostu gapić się w telewizor, ale jestem sam ze sobą. I ta wolność raczej jest taką wolnością, która polega na totalnej ciszy. Ale też ta wolność polega właśnie na celebrowaniu tej chwili, tego piątku wieczór, który zdarza się już teraz sporadycznie i właśnie wyjścia na tak zwane miasto albo zamówienia czegoś do domu. I widzisz, jestem tego świadomy. Jestem świadomy tego, że czasami te potknięcia w moim życiu są. I z moimi klientami również pracuję nad tematem tej świadomości, tego, że my mamy takie sinusoidy w naszym życiu, że jest okej, nagle jak się wszystko wali, to dodatkowo lubimy sobie dorzucić kolejne zmartwienie w postaci na przykład zajadania emocji i wyrzutów sumienia z tego tytułu. No ale czytając ten komentarz tego obserwatora Magdy, czytając opinie ludzi, którzy widzieli ten post, którzy podzielili się swoimi myślami, jeśli chodzi o tą metamorfozę, doszedłem do wniosku, że tu wcale nie chodzi o to, że, przynajmniej ja to oceniam na swój sposób, to jest moja interpretacja tego, że tu wcale nie chodzi o to, że to jest przyzwolenie na to, że otyłość jest super i że rób co chcesz, bo musimy głośno mówić o tym, że otyłość jest po prostu chorobą i ona niesie ze sobą różne negatywne, niechciane przez nas komplikacje. Ale raczej też chodzi o to, że no cholera, jak nie my, no to kto? Jak nie my, dietetycy, psychodietetycy, to kto ma ci pokazać, że jest druga strona medalu? Że halo, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zegarkiem w ręku co 3 godziny jeść zbilansowane posiłki. Tu chodzi o to, żeby pokazać też cząstkę człowieczeństwa w tym całym precedensie i pokazać ci, że my, specjaliści, również mamy gorsze dni. I również mamy gorsze okresy. I te okresy czasami mogą wpływać na to, że jemy byle co, że odżywiamy się byle jak, bo mamy gorsze zmartwienia w życiu. I widzisz, to może być taka skrajność dla ciebie. Możesz teraz pomyśleć, no dobra, no ale przecież ja idąc do psychodietetyka, czy psychologa odchudzania, czy psychologa, no liczę na to, że on tak naprawdę nie popełnia takich błędów, no bo no to chyba on ma mnie uczyć tego. Natomiast to tak jakbyśmy mówili, że mechanik ma zawsze naprawiony samochód, że dentysta nie może mieć żadnej dziury w zębie. Być może te porównania nie będą tak trafne, a natomiast ja uważam, że psychodietetyk to jest idealna osoba do tego, żeby pokazać ci, że właśnie on też ma gorsze dni, ona też ma gorsze dni. I tu właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby też zrozumieć, że do cholery nie tylko samą dietą człowiek żyje. Że kiedy nie uda nam się, kiedy potkniemy się i kiedy zjemy coś innego zamiast tego, co jest w rozpisce dietetycznej, no to idzie cały efekt kuli śnieżnej i po prostu zaczynamy jeść totalnie wszystko jak leci. I nawet jeśli nie mamy w domu naszych ulubionych smakołyków, naszych ulubionych przekąsek, to znajdujemy zaschnięte stare musli i je zjemy. Znajdujemy zaschnięty stary chleb, zrobimy z tego tosty, polejemy keczupem i zjemy. Tylko po to, żeby dorzucić sobie jeszcze większych zmartwień. Tylko po to, żeby się sabotować i tak naprawdę to nasze kochane ciało traktować jak taki, no brzydko mówiąc, śmietnik, do którego wrzucamy wszystko jak leci. Traktujemy go jak taką pralkę, która mieli dosłownie wszystko. Tylko po to, żeby cierpieć. Tylko po to, żeby z tymi myślami jeszcze więcej, jeszcze bardziej się konfrontować. Żeby pokazać, że widzisz, jak się wszystko wali, to ty nie zasługujesz na to, żeby, nie wiem, medytować albo głęboko oddychać, wypić zieloną herbatę, tylko iść za ciosem i jeść totalnie wszystko jak leci. I my, jako psychodietetycy, albo może będę dalej wypowiadał się tylko za siebie, chcemy pokazać ci, że twoje odchudzanie to odchudzanie długotrwałe. To proces, przez który przechodzisz, nie tylko uwzględniając tutaj nawyki żywieniowe, ale chyba dla mnie akurat przede wszystkim zmianę, jaka jest w twojej głowie. Odchudzanie zaczyna się w twojej głowie. I jeśli ty tego nie zrozumiesz, że za 5, za 10 lat, mimo tego, że schudniesz, możesz mieć taki gorszy dzień. Może zostawić cię twój facet, a może twój szef zwolni cię z pracy, a może po prostu będziesz miała dosyć tego, że ten chaos, który panuje w twoim życiu, ta monotonia, to co się dzieje w tym momencie, w danej sytuacji, tak bardzo cię dobija, że masz ochotę po prostu odpalić Netflixa, kupić kubeł lodów, zażyć się w domu i po prostu zapomnieć, choć na chwilę. I nikt nie jest święty. I może to zabrzmi trywialnie, ale nikt nie jest w stanie przetrwać na idealnych nawykach żywieniowych kolejne 15 lat, bo ja widzę, jak te skrajności wychodzą. Widzisz, nawet co dziwne, ostatnio oglądałem kilka odcinków takiego programu, który polega na tym, że grupa uczestników ląduje na Zanzibarze, tam się tworzą pary i generalnie program ten polega na dramach, na dopasowywaniu się, na eliminacjach tych, którzy stają się singlami. Być może domyślasz się, o który program chodzi, ale to jest najmniej istotne. Ale pamiętam, że w tym programie była też również uczestniczka, która mocno płakała, która była przez grupę wyeliminowana. No i oczywiście my nie wiemy, jak wyglądała ta sytuacja od środka, my nie wiemy o tym, co tam się działo 2-4 na dobę, bo przecież to jest tylko fragment tego, co tam się działo pokazany. I ani nie ma racji ona, ani nie ma racji ta ekipa, która próbowała wyeliminować tą dziewczynę. W sensie, w mojej opinii, nikt tutaj nie ma racji, ponieważ Nie jestem w stanie ocenić, co tam się tak naprawdę działo. Ale to, co mi zapadło głęboko w pamięć, to fakt, że ona powiedziała bodajże w pierwszym odcinku, odkąd ona się pojawiła, że ona cierpiała na anoreksję i że miała kolosalny problem ze sobą, ze swoim wizerunkiem. Teraz trenuje bikini fitness, ma ciało naprawdę mocno wyrzeźbione i pamiętam, że były takie fragmenty, w których to po kilku drinkach jadła wieczorem totalnie wszystko jak leci. Przynajmniej tak to było pokazane. Ale też i te jej reakcje i to, że ona z jednej strony, można powiedzieć, że była odważna, że poszła do tego programu, że wiedziała o tym, z czym to się wiąże, mianowicie z krytyką, z hejtem, z mocno ugruntowanymi naszymi przekonaniami, wbijaniem szpilki, mówię tutaj o naszym społeczeństwie, ale z drugiej strony ta odwaga, a z drugiej strony tak naprawdę w mojej opinii trochę takie nieprzemyślenie tej całej sytuacji. Bo jeśli osoba w przeszłości miała problem z akceptacją siebie, jeśli osoba w przeszłości borykała się z tak mocnymi zaburzeniami odżywiania, no to czy to jest rzeczywiście naprawione? Czy to jest aż tak bardzo naprawione, że oto teraz jadę do tego programu i jestem pokazana całej Polsce i w ten sposób mam naprawiać relacje ze swoim ciałem, że podejrzewam, jaka fala hejtu na każdą uczestniczkę, na każdego uczestnika tam się pojawiła i czy to ma naprawić relacje ze mną. I widzisz, takich przykładów jest mnóstwo, że osoby, które mogą być szczupłe, osoby, które mogą mieć dobrze zbudowane ciało. One są dalej nieszczęśliwe. One żyją w takim przekonaniu, że to idealne ciało dopiero będzie. Albo że ta obsesja na temat liczenia kilokalorii, ta obsesja na temat tego, co jutro zjem, co w piątek rano, co w sobotę wieczorem. I to takie popłynięcie, kolokwialnie mówiąc, na przykład po kilku drinkach albo po nieprzepracowanej terapii dotyczącej właśnie zaburzeń odżywiania, to popłynięcie związane z tym, że sabotując się, dosłownie jem wszystko, co popadnie, pokazuje, że nie każda osoba otyła to osoba zdrowa i nie każda osoba szczupła to osoba zdrowa i odwrotnie. Nie każda osoba otyła jest chora i nie każda osoba szczupła jest chora. I tutaj moim zdaniem warto będzie znaleźć balans i znaleźć zrozumienie przede wszystkim dla siebie w całej tej sytuacji. O co dokładnie tobie chodzi? Czy naprawdę uważasz, że da ci szczęście to, że jesteś osobą szczupłą, jesz 5 posiłków dziennie, nieważne co będzie się działo, chodzisz jak w zegarku, ogarniasz życie, ogarniasz pracę, jesteś superwoman albo superman i jesteś najlepszym rodzicem, najlepszym pracownikiem albo szefem? Czy naprawdę o to ci chodzi, że jeszcze w międzyczasie ogarniasz siłownię, rano biegasz, medytujesz, uczysz się języków? Czy naprawdę, gdyby twoja przyjaciółka, twój przyjaciel tak ci powiedział, uwierzyłabyś w to? Czy naprawdę uważasz, że możemy tak zrobić? Jeśli tak, to ja ci oczywiście życzę tego, żeby to się spełniło. Trzymam za ciebie kciuki. Ale uczę też w tych naszych konsultacjach takiego trzeźwego spojrzenia na całą sytuację. Mierzenia siły na zamiary i tak naprawdę przeliczenia tego, ile ja mogę. I widzisz, ja doszedłem do wniosku, że na tym zdjęciu Magda wygląda na o wiele bardziej szczęśliwą osobę niż na tych pozostałych, gdzie była szczupła. Po prostu jest fajną, uśmiechniętą dziewczyną, która naprawdę cudownie wygląda. A często patrząc na osoby mega szczupłe, z zarysem sześciopaka, jeśli oczywiście są to osoby, które robią to hobbystycznie, albo są to osoby, które żyją z tego i nie chcą tego zmieniać, to chapeau bas. I to jest oczywiście ta druga strona medalu. Osoby, które żyją z tego. Natomiast czy ty z tego żyjesz? Czy tobie zależy na tym, żeby właśnie w ten sposób funkcjonować, wyglądać? I czy dopasowujesz ten styl żywienia do swojego życia? Bo ja mam wrażenie, że czasami jest to odwrotnie. Że czasami na siłę próbujemy nasze życie dopasować do diety, co kończy się zazwyczaj katastrofą. No i odpowiedz sobie na to pytanie. Czy rzeczywiście do tego dążysz? Czy w ten sposób chcesz funkcjonować? O co ci w zasadzie w tym wszystkim chodzi? Czy ty chcesz schudnąć x kilogramów i wyglądać na sportmenkę, która pokazuje całemu światu, całemu otoczeniu, że można, że ty jesteś tym ogarniaczem? Czy ty chcesz spełniać czyjeś oczekiwania, czy może chcesz udowodnić komuś swoją potrzebę pokazania się, albo udowodnić społeczeństwu, najbliższemu otoczeniu, że tak, że ty możesz, że ty jesteś też osobą, która zasługuje na aprobatę, a może nie trzeba tego udowadniać, bo ty jesteś osobą, która zasługuje na aprobatę, albo po prostu ty jesteś ważną osobą. Tylko może warto zacząć od oceniania siebie, czy ty jesteś dla siebie ważną i wartą uwagi osobą. Bo jeśli nie akceptujesz siebie, to dlaczego wymagasz akceptacji od najbliższych? To raczej nie przejdzie, bo w momencie, kiedy ktoś nawet powie ci, że dobrze wyglądasz, być może nie uwierzysz i być może będziesz doszukiwać się drugiego dna tej wypowiedzi. A może tu chodzi o to, żeby schudnąć kilkanaście kilogramów, ale po prostu funkcjonować w całym tym procesie. Po prostu, kiedy masz ochotę, to czasem zjeść coś, na co masz ochotę właśnie, a nie zastanawiać się, jakie będą tego konsekwencje. Albo zjeść kawałek sernika i nie zastanawiać się, czy jesteś żałosna, czy jesteś do bani, czy jesteś beznadziejna, bo jak zwykle nie podołałaś. Może tu chodzi właśnie o tą wolność. W konsekwencji o brak skrajności i o po prostu zaufanie do własnej osoby. Więc za co do cholery nienawidzisz swojego ciała? Odpowiedz sobie, proszę, czy nie warto potraktować tego ciała jak taką świątynię, ale niech nie zmyli cię przekonanie, że twoje ciało to tylko ta część od szyi w dół. Twoje ciało to również twoja głowa i te wszystkie myśli, jakie w twojej głowie gdzieś tam tworzą emocje, tworzą pewne reakcje na twojego organizmu, powodują, że no po prostu rujnujesz swoje życie. A my tego nie chcemy. My chcemy znaleźć w twoim życiu spokój. Więc zacznij doceniać siebie, zacznij doceniać swoje ciało. Zacznij doceniać to, że w twoim życiu jest o wiele więcej zmartwień niż to, czy ty zjesz sernik czy sałatkę w sobotę wieczorem. Pokochaj siebie. I wiem, że brzmi to banalnie, wiem, że brzmi to trywialnie, wiem, że brzmi to coachingowo, ale nie chcę, żeby tak po prostu brzmiało. Chcę, żeby to brzmiało w taki sposób, że w twoim życiu jest czas i miejsce na wszystko. Ale niech nie zmyli cię przekonanie, że osoba szczupła to osoba zadowolona, bo tak może nie być. I tak często nie było. I uwierz mi, że w moim gabinecie niejednokrotnie łzy leciały z oczu osób, które mijając na ulicy, pomyślałabyś, że są szczęśliwe, bo mają przepiękne ciało. Nie mają jednak niestety przepięknych myśli. I nad tymi myślami również musimy często pracować. I z tą refleksją zostawiam Cię w tym 81. odcinku mojego podcastu. Fajnie, że tu jesteś ze mną. Pozdrawiam Cię serdecznie, Bartosz Aniszewski. Hej!